Muszę wziąć głębszy oddech. Może na początek przekażę pozdrowienia. Przekazuję pozdrowienia ze zboru olsztyńskiego. Braterstwo wiedzieli, że tu będę. Prosili, żeby wszystkich pozdrowić chrześcijańskim bratnim pozdrowieniem. Temat, którym chciałbym usłużyć, jest bardzo rzadko spotykanym na konwencjach. Będzie on dotyczył organizacji i funkcjonowania zboru. Częściej takie wykłady słyszymy, gdy w zborach odbywają się wybory, gdy jest zebranie dotyczące funkcjonowania zboru w danej kadencji, gdzie te sprawy są szczegółowo omawiane. Za podstawę naszych rozważań weźmiemy sobie list apostoła Pawła do Koryntian, który w 12 rozdziale, a w wersecie 28 napisał tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli mówimy o organizacji, to każde ugrupowanie religijne, każdy kościół ma opracowane pewne formy nabożeństw. My przez kilkadziesiąt lat też dopracowaliśmy się pewnych form. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w Biblii nie ma wyraźnie nigdzie napisane, jak powinno wyglądać nabożeństwo. Są fragmenty, które coś nam na ten temat mówią, ale sami organizujemy to i sprawdzamy w praktyce, czy te formy zdają egzamin, czy też nie. To, że rozpoczynamy nabożeństwa modlitwą, to myślę, że jest jak najbardziej wskazane, dlatego że jako ci ludzie, którzy chcą się dowiedzieć, jaka jest wola Boża, którzy schodzą się na nabożeństwo po to, żeby oddać chwałę Bogu, żeby z Jego słowa dowiedzieć się, czego od nas żąda, to jest rzeczą logiczną i normalną, że będziemy prosić o to Boga, bo nikt tam nam nie wytłumaczy, jaka jest Jego wola, jak sam Bóg. Ale to, co nazywamy tradycja, funkcjonuje również w naszej społeczności. Przez pewne lata przyzwyczailiśmy się, że takie, a nie inne formy nabożeństw organizujemy. I często nawet jak ktoś próbuje coś wprowadzić nowego, to budzi to u niektórych braci pewien sprzeciw i takie jakby zawetowanie, niechęć do tego, żeby coś nowego wprowadzać. Ale zawsze jeśli patrzymy, że coś nie kłóci się ze Słowem Bożym, a powoduje zbudowanie ludu Bożego, to można takie eksperymenty próbować i rozważać. Nawet ten występ przed chwilą dzieci, widać, że wzbudził powszechne zainteresowanie. Tutaj wszyscy stali w drzwiach, no teraz widać, że opuścili te miejsce. Chcę zwrócić uwagę na to, że apostoł Paweł, słowa, których zacząłem, kieruje do Koryntu. Kieruje do braci w Koryncie, może tak będzie bardziej po polsku. Musimy sobie zdać z tego sprawę również, że Korynt to nie był celem wyprawy apostoła Pawła. W poprzedniej godzinie tutaj brat mówił o apostole Pawle i jeśli sobie przypomnimy opis dziejów apostolskich, to pierwsza podróż misyjna apostoła Pawła dotyczyła terenów Cypru i dzisiejszej Turcji, w zasadzie tej azjatyckiej części Turcji, zwanej często Azją Mniejszą. Apostoł Paweł, jako bardzo dobry pasterz i ewangelista, miał wypracowane pewne formy. On wiedział, że jeśli poszedł na tereny, gdzie Słowo Boże nie było tak krzewione, to należałoby tych braci ponownie odwiedzić. Taki cel był drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. Jego celem było odwiedzenie tych miejsc, które odwiedzał w pierwszej podróży misyjnej. I dopiero mówimy, że kierownictwo Boże, czy za pośrednictwem Ducha Świętego, on udał się na kontynent europejski, na tereny dzisiejszej Grecji. We śnie widział Macedończyka, który bardzo prosił, żeby odwiedził ich i zrozumiał, że Bóg tak do niego przemawia i że trzeba teraz zmienić trasę. Znaleźć się w miejscach, gdzie nie planował w ogóle być. I jak popatrzymy na te miejscowości, Saloniki, dzisiejsze, znaczy Tesaloniki, stara nazwa, Filipia, Korynt właśnie, Korynt, nawet Ateny, Berea, to są wszystko te miejsca w dzisiejszej Grecji na kontynencie europejskim. Korynt to było miasto portowe, które no nie miało dobrej sławy. Do dziś funkcjonuje takie powiedzenie córy Koryntu i wiemy, o jaką profesję chodzi. Miasta portowe mają to do siebie. I apostoł Paweł, gdy zawitał do Koryntu, to nie miał zamiaru tam długo przebywać. I znowu w nocy ma widzenie, Bóg mówi do niego, zostań tutaj, mów i niczego się nie obawiaj. Bo okazuje się, że w tym mieście ja mam bardzo duży lud. My często posługujemy się takimi uogólnieniami. Wydaje nam się, że jak coś jest zepsute, to tam wszyscy. Pamiętamy, że dotyczyło to również Pana Jezusa, gdy powiedziano, czy z Nazaretu to może być coś dobrego. Jest rzeczą niebezpieczną, gdy uogólniamy. Jest rzeczą niebezpieczną, gdy mówimy, że tam są lepsi bracia, tam są gorsi. Swego czasu był podział, że Polska Północna, Polska Południowa, tam byli tacy bracia, tam inni. To wszystko są mity, to wszystko są uogólnienia, bo to, jak bracia żyją poszczególnie, jaką tworzą atmosferę w zborze, to jak może większość odczuwamy, to nie znaczy, że to dotyczy to każdego indywidualnego człowieka. I apostoł Paweł, przebywając półtora roku w zborze koryńskim, założył tam solidne podwaliny pod zbór. Ale okazało się, że w tym zborze były problemy i były kłopoty. Z tym zborem były kłopoty, dlatego że musimy sobie też zdać z tego sprawę, że nie było żadnych tradycji wielbienia Boga. Na tych terenach, gdzie Żydzi byli zorganizowani w diasporze, tam były pewne tradycje wywodzące się z zakonu, tam czczenie, wielbienie Boga, czytanie Tory czy Starego Testamentu było rzeczą normalną, do której ludzie byli przyzwyczajeni. Narody pogańskie nie miały tych zwyczajów. I gdy apostoł Paweł opuścił Korynt, to później doszły do niego dość złowrogie wieści. Zaraz, gdy otworzymy pierwsze fragmenty listu do Koryntian, to tam jest zapisane, że doszły go wieści od domowników Chloi, że coś się źle dzieje. Pierwszy rozdział, 11 werset pisze tak. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Inne tłumaczenia mówią, doniesiono mi od domowników Chloi. W każdym bądź razie prawdopodobnie drogą listowną apostoł dostał informację, że w zborze się źle dzieje. Pierwsza sprawa, o której tutaj zaraz pierwszy rozdział mówi, to tam w zborze potworzyły się pewne frakcje, stronnictwa, że niektórzy zaczęli mówić, ja jestem Pawłowy, ja Apolosowy, ja Kefasowy. Apostoł od tego się odciął. Prawdopodobnie cały list do Koryntian jest odpowiedzią na ich pismo, gdzie występują znaki zapytania, gdzie występują problemy tego zboru. Po czym tak można sądzić? Gdy otworzymy siódmy rozdział, to zaraz na początku jest powiedziane tak. A teraz, o czym pisaliście? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety i tak dalej. Teraz przechodzę do tematu, o którym pisaliście. Z tego wynika, że te problemy, problemy stanu małżeńskiego, problemy stanu wolnego, też stanowiły tam jakiś do rozwiązania, jakaś zagadka, jakiś problem do rozwiązania. Apostoł, dzięki problemom, jakie Koryntianie mieli, apostoł zostawił nam bardzo dużo nauki. Proszę zobaczyć, jak dużo na temat zmartwychwstania jest powiedziane w liście do Koryntian. Cały 15 rozdział. Proszę zauważyć, że to, co mówię na temat stanu wolnego czy stanu małżeńskiego, jak to ma funkcjonować wśród ludzi wierzących, bardzo dokładnie apostoł wyjaśnia na temat roli kobiety w zborze. Mówi nawet o tym, że Koryntianie nie umiał w sposób właściwy zorganizować obchodzenia pamiątki. Znowu, gdy obchodziłem pamiątkę, to bardzo dużymi, że tak powiem, garściami czerpiemy z listu do Koryntian. Tam apostoł napisał, jak nie powinno się obchodzić pamiątki, skrytykował Koryntian za to, co zrobili, bo oni wyobrażali sobie to jako ucztę, gdzie każdy przynosił swoje jedzenie, każdy zasiadał. No efekt był opłakany, bo pisze, że jeden był głodny, a drugi był nawet pijany. Nie umieli rozróżnić, o co tutaj chodzi. I apostoł Paweł zdecydowanie skrytykował. Powiedział, nie tak ma to wyglądać. Wy macie jeść w domu, a tu przychodzicie po to, żeby pewien rytuał związany z symboliką spożywania krwi i chleba dokonać. To nie powinno być miejsce, gdzie obiadacie się. Apostoł powołuje się również na to, że on przekazuje to, co Chrystus mu przekazał. Jak to ma wyglądać? On mówi i nawet uzupełnia to, co Pan Jezus powiedział w Ewangeliach, co mamy zapisane, bo dodał, że ilekroć byście to czynili, to śmierć pańską zwiastujcie aż do przyjścia. Uzupełnił, że mamy obchodzić to święto pamiątki śmierci Pana Jezusa aż do drugiego przyjścia Pana Jezusa. I wreszcie przechodzimy do problemów, od których zacząłem. Problemy organizacyjne. Zbór niezorganizowany. Zbór wymaga pewnych wyjaśnień. I apostoł mówi o pewnych problemach, jakie nurtują ludzi często. Apostoł mówi, że w zborze jest taka różnorodność, że są apostołowie, są prorocy, są nauczyciele i tak dalej. Za chwilę zapyta, czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są apostołami? Nie dając nawet na to odpowiedzi. My to mówimy, że są to pytania retoryczne, pytania, na które odpowiedzi się nie uzyskuje. Bo odpowiedź sama się ciśnie na usta. Nie wszyscy. W zborze są jednostki mające różne zdolności. W dobrze funkcjonującym zborze te zdolności, te talenty, jak często mówimy, potrafią być dobrze wykorzystane. I apostoł mówi, że nie wszyscy mają wszystkie dary. Może o czym za chwilę powiemy, z wyjątkiem apostołów, które jakbyśmy przeanalizowali punkt po punkcie, to mieli te wszystkie zdolności. Apostołowie Chrystusowi. My niestety tych wszystkich zdolności nie posiadamy. Ale nieco dalej, w tym samym liście, apostoł Paweł mówi nam, wspomina nam, jak powinno wyglądać nabożeństwo. W 14 rozdziale od 26 pisze tak. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch, albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Apostoł mówi, że gdy się schodzicie, to zachowujcie, my to często takie używamy słowo, zachowujcie pewien porządek, pewien ład w zborze. Każdy niech służy tym, co potrafi, ale cel ma być jeden. To ma się dziać ku zbudowaniu. Bardzo trudny cel do osiągnięcia. I czasami coś, co powiemy, a zwłaszcza jeśli coś powiemy kontrowersyjnego, to jednym się będzie bardzo podobało, drugim nie. Wiemy, że nawet Pan Jezus, który był człowiekiem doskonałym, jak mówił, to niektórzy się oburzali. Niektórzy nawet się gorszyli. Cóż dopiero my, ludzie niedoskonali. Ale ja myślę, że tu jest najważniejsza rzecz, żeby przyświecała nam zawsze ta myśl, że to, co robię, to ma być ku zbudowaniu, nie ku rozpraszaniu, nie ku dzieleniu. Ja swoimi myślami robię to, żeby to przyniosło zbudowanie. No efekt czasami bywa różny. Apostoł Paweł też powiedział, że jak były te spory, że jeden mówił apolosowy, kefasowy i tak dalej, to on mówi, no my jesteśmy tymi ludźmi, którzy wykonali pewne dzieło. Jeden sadził, drugi podlewał, ale znowu, pomimo naszych chęci, powiedział, że wzrost od kogo zależy? Zależy od Boga. W związku z tym my czasami możemy mieć dobre intencje, dobre chęci, włożyć pewną pracę, efekt zostawmy Panu Bogu. Tak to powinno funkcjonować. Tak to powinno być, żeby przynajmniej intencje nasze były tak skierowane, że chcemy budować, nie chcemy burzyć. Co więcej, no nie będę poruszał spraw mówienia językami i tłumaczenia, bo to jest oddzielna historia. W tej chwili tego nie praktykujemy, nie mamy tego daru. Jedynie możemy wypracować. Pewne są bracia, którzy znają wiele języków i mogą w tym kierunku się w zborze produkować. Ale ten werset 29 mówi tak, że co do proroków, to niech mówi o dwaj albo trzech, a inni niech osądzają. Tutaj będzie służyć czterech braci. Oni poświęcają pewien czas, przygotowują się do tego, ale obowiązkiem słuchających jest osądzać. Sprawdzać, czy oni mówią dobrze, czy to się zgadza ze Słowem Bożym, czy to jest logiczne. Taki obowiązek na każdym spoczywa słuchający. To przez to, że niektóre kościoły odbiegły od tego, co tu apostoł zanotował, że tak na przykład w największym kościele sprowadzono podział na kler i laików, że nie było tej chęci osądzania przez wszystkich, to doprowadziło do odpadnięcia, jak mówimy, od czystej nauki biblijnej wiele kościołów. My żyjemy w takim błogosławionym czasie, że mamy pełny dostęp do Biblii. Mamy pełny dostęp do Słowa Bożego. Biblia w tej chwili jest w wielu różnych tłumaczeniach. Co więcej, żyjemy w takim czasie, gdy każdy z nas potrafi czytać, pisać. To wydaje nam się tak naturalne i normalne, że nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wiek, kilka wieków temu, to ta umiejętność była dana niewielu osobom. I z jednej strony jest to błogosławieństwo, ale z drugiej strony jest to odpowiedzialność. Jeśli potrafimy czytać, to sięgajmy po to Słowo Boże. Jeśli czytamy to Słowo Boże, to porównujmy z tym, co bracia nam przekazują. Nie każdemu duchowi wierzmy, jak mówi apostoł Jan. Nie każdemu duchowi wierzcie. Słuchajcie uważnie i wyłapujcie błędy. To jest dobre i dla słuchających, i dla tego, który przemawia. Bo każdy z nas jest omylny. I każdy słuchający ma prawo zwrócić uwagę, jeśli by zauważył, że coś ktoś przekręcił, coś powiedział niewłaściwie. To jest dla dobra tych, którzy przemawiają, bo oni nie będą powielali tego błędu. Bardzo, bardzo ładnie te fragmenty oddaje Biblia Poznańska. 26 werset brzmi tak. Otóż każdy z was posiada jakiś dar. To jest ciekawe, że apostoł mówi, że każdy uczestnik zboru posiada jakiś dar. Każdy może coś wnieść do zboru. Jeśli będzie miał tą tendencję, żeby to było ku zbudowaniu, to będzie bardzo dobrze. I dalej pisze tak. Jakiś dar jak? Łaskę śpiewania hymnów, umiejętność nauczania, objawiania nieznanych spraw, dar modlenia się obcymi językami i tłumaczenia ich. Kiedy zbieracie się razem, korzystajcie z tych darów dla ogólnego zbudowania. To, co w innych tłumaczeniach jest powiedziane, jeden ma psalm, to tu jest nazwane łaską śpiewania hymnu. To nawet, co przed chwilą mieliśmy, to jest pewna łaska, pewien dar, że można i tym usłużyć. ku zbudowaniu wszystkim. Natomiast w 29, gdzie jest użyte słowo prorok, tutaj jest użyte słowo podobnie niech przemawia dwóch albo trzech mówiących z natchnienia Bożego. Nie prorok, tylko mówiący z natchnienia Bożego. Jak popatrzymy, to apostoł zaczyna od apostoł Paweł zaczyna od apostołów, dobrze mówię. Mówi, że po pierwsze Bóg ustanowił w zborze apostołów. W jednym chyba z tłumaczeń Biblii znalazłem notatkę, że to dotyczy szerszej grupy, nie tylko 12 apostołów Jezusowych, ale szerzej również do tego można zaliczyć na przykład Sylasa czy Barnabę. Musimy zawsze rozróżnić, co jest wyraźnym Słowem Bożym, a co jest komentarzem. Do Słowa Bożego musimy mieć należyty szacunek. Do komentarza musimy podchodzić krytycznie. Każdy komentarz jest pisany przez człowieka. Jeśli ludzie słowo człowieka będą stawiać wyżej od Słowa Bożego, to tak jakby człowieka stawiali wyżej od Boga. To jak się zastanawiałem kiedyś nad sprawą bałwochwalstwa, to jest to współczesna forma bałwochwalstwa. Że my człowieka stawiamy wyżej od Boga. Nikt się do tego nie przyzna. Ale już komentarz, słowo pisane, słowo przez człowieka, zastanówmy się, czy czasem nie stawiamy wyżej od tego, co pisze w Biblii. Apostoł to jest słowo z greckiego apostolos, czyli ktoś, kto został posłany. Często tłumaczone jako posłaniec, poseł, wysłannik. I w tym sensie to słowo ma dość szeroki zakres. Apostołem nawet został nazwany Pan Jezus. Gdy otworzymy list do Żydów, albo jak ktoś woli do Hebrajczyków, to zaraz w trzeci rozdział zaczyna się tak. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Słowo użyte posłańca w Biblii Gdańskiej, jeśli ktoś ma stary przekład, jest użyte właśnie apostoła. I jeśli popatrzymy pod kątem, że apostoł to jest posłaniec, to możemy się z tym zgodzić, że Pan Jezus był posłańcem Boga. On był posłany do spełnienia konkretnej misji. On jako człowiek doskonały miał udowodnić, że potrafi zachować tą doskonałość aż do śmierci, nie zgrzeszyć, a później to doskonałe swoje życie ofiarować za nas wszystkich. W tym sensie słowo posłaniec jest słowem dość szerokim. Posłańcami w tym sensie można by nazwać również proroków starotestamentowych. Jest w Biblii taka jedna przypowieść, która mówi, że Pan miał winnicę, wydzierżawił ją i odjechał. A później posłał swoich posłańców. Jednego zabili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. W końcu posłał syna i tego też zabili. Uczeni w piśmie faryzeusze zrozumieli, że ta przypowieść była pod ich adresem kierowana. Ale tak było w narodzie żydowskim, że Bóg posyłał proroków, a naród żydowski z prorokami oprzeć się w sposób okrutny. Gdy się czyta 11 rozdział listu do Żydów, to widzimy, jaką śmiercią często ginęli ci ludzie, którzy przekazywali wolę Bożą. Prorok to jest ten, który przekazuje wolę Bożą, który mówi w imieniu Boga. Często słowo prorok my rozumiemy dzisiaj inaczej. Mówimy często, że prorok to jest ten, co przepowiada na przyszłość. Prorok ma trochę inne znaczenie w Biblii. Dlatego jak będziemy tu mówić, że apostołów, później proroków, to tutaj prorok ma troszkę inne znaczenie. Oczywiście trzeba rozróżnić słowo apostoł w sensie ogólnym od apostołów chrystusowych, zwanych również w Biblii apostołami baranka. Bo tych apostołów było dokładnie 12 i wszelkie próby poszerzania tego grona nie mają potwierdzenia biblijnego. Gdy czytamy słowa z księgi, z Ewangelii, gdy popatrzymy, w jaki sposób byli powoływani apostołowie, to może przeczytajmy fragment z Mateusza, 10 rozdział. I werset pierwszy mówi tak. I powołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. I może przeskoczymy na 5. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miast Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się królestwo niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. To była misja, to był cel. Oni byli posłani, żeby opowiadać Ewangelię, opowiadać dobrą nowinę, żeby to rozpropagować wśród ludzi. Oni mieli możliwość przywracania życia nawet, leczenia chorób, czego później już inni ludzie nie mieli. Ewangelista Łukasz, gdy mówi o powołaniu, to zapisane mamy w 6 rozdziale Ewangelii Łukasza, od 12 wersetu, gdzie pisze tak. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, powołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. I dzisiaj, gdy mówimy apostołowie, to najczęściej nam się kojarzy tych 12 apostołów Jezusowych. Tych 12 wyraźnie pisze powołał i tych 12 powołał, nazwał ich apostołami, ale powołał ich po całonocnej modlitwie z Bogiem. To była jakby taka konsultacja Pana Jezusa z Bogiem. To, że była to ograniczona liczba tylko do 12, upewnia nas również symboliczna Księga Objawienia, która, gdy opisuje Nowe Jeruzalem, już czasy, gdy śmierć będzie zniszczona, to w 21 rozdziale, a 14 wersecie pisze tak. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Tu nie ulega żadnej kwestii, że ta 12 jest podkreślana wielokrotnie. I jeśli ktoś mówi o innych apostołach, to należałoby to rozszerzyć. Bo może ktoś być posłańcem czy wysłannikiem kogoś innego. Wtedy nie zamykamy tej liczby do 12. Jeśli mówimy o Barnabie na przykład, o Sylasie, Tymoteuszu czy Tytusie, to byli to wysłannicy apostoła Pawła, których często posługiwał się nimi i załatwiali niektóre sprawy. Ale nie byli to uczniowie, nie byli to apostołowie Jezusa, nie byli to apostołowie Baranka. Wynikł oczywiście problem w momencie, gdy jeden z tej 12 odpadł. Gdy zabrakło Judasza, to wtedy apostołowie doszli do wniosku, że trzeba tą liczbę uzupełnić. Oni też mieli tą świadomość, że tych apostołów musi być 12. Nie 11, nie 13, tylko 12. No i znaleźli proroctwo, że jest takie proroctwo, które mówi, że urząd jego weźmie inny. I doszli do wniosku, że należy to zrobić jak najszybciej. I wybrali. Pamiętamy, że ustalili tam kryteria, że to musi być ktoś, kto chodził z nami, z Jezusem. Wzięli dwóch, dokonali modlitw, wydawało się wszystko w porządku. I los padł na Macieja. Wybrali Macieja i jak przeglądamy później Biblię, to ani raz o Macieju nie jest wspomniane. Teraz się zastanawiamy, co się stało, dlaczego tak się stało. Czy Bóg nie aprobował, czy nie aprobował tego? Myślę, że dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, apostołowie ustalili swoje kryteria. Powiedzieli, że musi być to ktoś, kto chodził z nami. Nie zdawali sobie sprawy, że może być ktoś inny, kto prześladuje ich w tej chwili, powołany do tego, żeby głosić Ewangelię. przez myśl nie przeszła. Druga sprawa, którą często i my popełniamy. Nam się wydaje, że proroctwa muszą się wypełnić teraz, szybko, za naszego życia. Apostołowie przyspieszyli wybór. Jeśli jest nawet proroctwo, że coś się ma stać, to często nam się też wydaje, że to już teraz, za naszych dni, no i później ciężko się wycofać, jak się okaże, że to jeszcze trochę potrwa. Gdyby komuś z naszych poprzedników, żyjących przed 14 rokiem, powiedziano, że dożyjemy 2000 roku, czy nawet 2005, uznano by nas za mężów małej wiary. A niestety, życie pokazało, że ci, co może uchodzili często przez całe lata za ludzi małej wiary, ci mieli rację. To jest ta chęć. To nie ma złych intencji. Apostołowie nie mieli złych intencji. Oni wiedzieli, jest takie proroctwo, trzeba to zrobić. Ale przyspieszyli. Przyspieszyli, wprowadzając swoje kryteria. Apostoł Paweł, który wcześniej zresztą tu na ten temat było mówione, który tak wiele zrobił dla Ewangelii, dla mnie jest to niewątpliwie postać numer dwa Nowego Testamentu po Panu Jezusie. Ten apostoł Paweł czuł się jako najmniejszy z apostołów. On to powie zresztą wyraźnie, przeczytajmy sobie, w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdy omawia sprawę zmartwychwstania i gdy mówi o tych świadkach zmartwychwstania Chrystusa, to tam mówi o sobie jako najmniejszym z apostołów. 15 rozdział, może od 8 przeczytamy, gdzie mówi tak. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, ale z daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Dużo więcej pracowałem. On zaniósł Ewangelię do pogan. On zrobił więcej może niż inni apostołowie. Gdy w pewnym momencie jakby nastąpiło porozumienie, że pozostałych 11 głosiło słowo wśród Żydów, a apostoł Paweł został powołany do pogan. Ale przez to, co robił wcześniej, on czuł się jako najmniejszy z apostołów. Co więcej, on musiał przed właśnie tymi Koryntianami bronić swojego apostolstwa. Niektórzy mu zarzucali, że on nie jest apostołem, że być może samozwańczym jest apostołem. 9 rozdział 1 listu do Koryntian od 1 wersetu czytamy tak. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Po owocach poznacie ich. Owoce apostoła Pawła były widoczne dla wszystkich. Wy jesteście. Założone zbory przez apostoła Pawła były dowodem jego apostolstwa. Tak? On na to się powołuje. On sam o sobie powie w pewnym momencie, że on był wybrany od Boga, zanim się jeszcze narodził. Do celu, który Bóg mu wyznaczył, do tego, żeby głosić Ewangelię wśród pogan. Jeśli mówimy teraz apostołowie, to na drugim miejscu są wymienieni prorocy, że Bóg po drugie w kościele czy w zborze umieścił proroków. Tak jak powiedziałem, słowo prorok kojarzy nam się najczęściej z tym, co przepowiada na przyszłość. My, badacze Pisma Świętego, słowo prorok najczęściej kojarzymy z prorokami Starego Testamentu. Słowo prorok ma trochę szersze znaczenie, tak jak powiedziałem, Biblia Poznańska mówi tych, co przemawiają z natchnienia Bożego. Według korkondancji Stronga prorok przekazujący wolę Bożą, mówca. My często mówimy dzisiaj, że jeśli przemawiamy w imieniu Boga, jeśli korzystamy z Biblii, ze Słowa Bożego, to spełniamy taką rolę. Bóg ustanowił w Kościele. Dalej wymienia nauczyciele, czynienie cudów, uzdrawianie. Podobny zupełnie w treści jest fragment zapisany w liście do Efezjan. W 4 rozdziale tego listu, 11 i 12 werset pisze tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Ci wszyscy ludzie byli po to powołani, żeby budować ciało Chrystusowe. Apostoł Paweł wcześniej, gdy mówi o tym, że Bóg ustanowił niektórych apostołów i tak dalej, to wcześniej porównuje dobrze funkcjonujący zbór do organizmu ludzkiego. W organizmie ludzkim mamy różne narządy, które ze sobą współpracują, wtedy człowiek funkcjonuje prawidłowo. I tam nie ma takiej możliwości w naszym organizmie, żeby powiedziano, że wątroba nam jest niepotrzebna, albo serce, albo płuca, albo ręce, albo nogi. To wszystko jest potrzebne. I w naszym organizmie w sposób naturalny to ze sobą współpracuje. Ktoś powiedział, że jeśli narządy nasze przestają pracować dla wspólnego dobra całego organizmu, tylko każdy pracuje dla siebie, to następuje śmierć. Jest to bardzo taki ładny obraz, że w prawidłowo funkcjonującym zborze wszyscy ludzie, obojętnie jakie by mieli talenty, powinni zgodnie współpracować dla dobra zboru. Dla zbudowania. Tak jak tu jest powiedziane, dla dzieła przygotowania świętych. Dla budowania ciała Chrystusowego. My wiemy, że ten mistyczny człowiek, głowa i ciało, to będzie w przyszłości, gdy nastąpi połączenie Chrystusa z Kościołem. Ale w zborze już dzisiaj powinno to funkcjonować na ten wzór, na to podobieństwo. Że nie pracujemy sami dla siebie, tylko pracujemy dla ogółu. Jeśli czytamy, wracając znowu do tego 12 rozdziału listu do Koryntian, jeśli czytamy, to musimy się zastanowić, że dzisiaj trochę czasy się zmieniły. Moc czynienia cudów, dary uzdrawiania. To są rzeczy, które kiedyś były dane apostołom. Nie wiem, czy ktoś potrafi. Ja nie zauważyłem, ja nie potrafię tego robić. Kierowania, różne języki, ale to, co nawet wcześniej czytaliśmy w listu do Efezjan, jeśli uzupełnimy o słowo pasterze, ewangeliści, to w zborze tacy mogą być. Nawet ktoś powiedział, że starszy, to najlepsze słowo na określenie starszego jest pasterz. Bo pasterz to ma dbać o swoją czordę. Pasterz z jednej strony ma taką jakby rolę kierowniczą, ale dobry pasterz zawsze ma na celu dobro owiec. Apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, może przeczytamy, a w 5 rozdziale mówi o pasterzach tak. Starszych wśród was napominam jako starszy świadek, przepraszam, starszych więc wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście czodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Pasterze, dzisiaj, jak mówimy o, tak jak powiedziałem, o sprawach uzdrawiania, no można by zacytować również apostoła Jakuba, który mówi tak w 5 rozdziale, a w wersecie 14. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa spłynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zaś dopuści się grzechu, będą mu odpuszczone. To jest rzecz, którą może, nie wiem, może nie wszyscy, ale tak na ogół rzecz biorąc, nie praktykujemy. Sam tego nie praktykuję. Co przyznaję, z takim uczuciem skruchy. Być może takie rzeczy moglibyśmy zastosować w życiu codziennym, gdybyśmy się do tego stosowali. Ale generalnie rzecz biorąc, w co wyposażył Pan Jezus apostołów, że mówi, że chorych możecie uzdrawiać, a nawet do życia przywracać zmarłych, to tego generalnie nie mamy. Gdy mówimy, że Bóg ustanowił w Kościele, to zawsze rysuje się takie pytanie, w jaki sposób ustanowił? No jeśli chodzi o apostołów, to nie mamy wątpliwości, bo Pan Jezus się z nim konsultował. Pan Jezus całą noc spędził na modlitwie. W modlitwie arcykapłańskiej powie, tych, których mi dałeś. To Bóg dał Panu Jezusowi tych 12. I On mówi, i za nimi proszę. Tutaj nie ulega żadnej kwestii, że tych 12 powołał Bóg. Ale w czasach dzisiejszych spotykamy takie religie, takie ugrupowania, które mówią, że oni mają do dziś kontakt z Bogiem. Oczywiście nikt nie jest w stanie tego udowodnić. Co więcej, gdy czytamy Biblię, gdy czytamy List do Hebrajczyków, to on się zaczyna takimi słowami, że częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do swojego ludu. A ostatnimi czasy przemówił przez Pana Jezusa. Nie ma w Biblii nigdzie śladu, żeby Bóg przemawiał w inny sposób. Tak jak powiedziałem wcześniej, ponieważ mamy tę umiejętność, że potrafimy czytać, mamy tyle przekładów, to mamy tutaj słowo od Boga. Bo ostatnimi czasy przemówił do nas przez swojego Syna, przez Chrystusa, a Jego Ewangelia jest spisana. Apostołowie nie głosili nowej Ewangelii, oni jedynie ją uzupełnili. Dlatego, gdy my mówimy o ustanowieniu przez Boga, że pewne rzeczy Bóg ustanawia, to nie robi tego już w czasach dzisiejszych bezpośrednio. My często mówimy, że przez zbór wykonuje się wola Boża. Co więcej, mamy taki przykład wyboru diakonów w Biblii, gdzie pamiętamy to wydarzenie, gdzie apostołowie powiedzieli, że jest wiele innych spraw. Tam chodziło o wdowy zaniedbywane, tam chodziło o usługiwanie przy stołach. I mówią, nie jest rzeczą dobrą, żebyśmy tym wszystkim się zajmowali. My musimy pilnować słowa. Ale mówią do zboru tak, ale wy sobie upatrzcie, 7 mężów mających Ducha Świętego, spełniających pewne kryteria i wybierzcie, a my wam ustanowimy ich diakonami do innych celów. I pisze, że podobał się ten wniosek całemu zborowi i wybrali. Nie apostołowie ich wybrali. Oni sami spośród siebie wybrali. 7 mężów postawili ich przed apostołami, apostołowie przez włożenie rąk zaaprobowali ten wybór. I myślę, że tu jest pokazany ten środek, w jaki sposób działa Bóg. Że zbór może wyrażać wolę Bożą. Zbór dobrze funkcjonujący, zbór Boży przez swoje decyzje może wyrażać wolę Bożą. Tym bardziej utwierdza nas w tym fakt, że na przykład w liście do Tymoteusza apostoł Paweł podał bardzo precyzyjne kwalifikacje, jakim mają podlegać starsi i diakoni. I to są, myślę, że wszyscy znamy te słowa, to są bardzo precyzyjne. Nawet niektórzy mówią, że my jako ludzie niedoskonali nie możemy w 100% temu podobać. Ale taki wzorzec brata starszego czy brata diakona w Biblii jest dokładnie zakreślony. Jeśli on jest zakreślony, to po to, żebyśmy właśnie mogli z tego korzystać, żeby obserwować. Nikt z zewnątrz nie jest w stanie stwierdzić, że ktoś nadaje się na dany urząd, czy nie nadaje się. Nikt tego nie potrafi stwierdzić lepiej niż sami uczestnicy danego zboru. Bo oni znają najlepiej tych ludzi. I te kwalifikacje, które są wymienione, oni mogą w sposób najbardziej adekwatny powiedzieć, czy ktoś nadaje się na to, żeby pełnić tą funkcję w zborze, czy też na to się nie nadaje. Rola zboru, który w Biblii jest nazwany, że jest świątynią Bożą, jest bardzo istotna. I apostoł Paweł w liście do Tymoteusza nawet powiedział, że zbór jest filarem i utwierdzeniem prawdy. To może odczytajmy te słowa. 3 rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. A werset 15 mówi tak. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Stare tłumaczenie mówi filarem i utwierdzeniem prawdy. Często mówimy o mądrości zbiorowej. Proszę zobaczyć, że pojedynczy ludzie bardzo szybko mogą coś źle zinterpretować, coś niewłaściwie tłumaczyć, niewłaściwie nawet postępować. Zbór stanowi taką mądrość zbiorową, która jest jakby takim hamulcem. Jeśli się śledzi tą apostazję, jak się nazywa, odpadnięcie Kościoła od zasad Bożych, od Słowa Bożego, to właśnie to nastąpiło na skutek tego, że zbór nie chciał już kontrolować. Wybrał sobie ludzi, którzy będą za nich myśleć, za nich odpowiadać i będą im mówili, co mają robić. Proszę zauważyć, że wśród ludzi są takie tendencje bardzo często, takie jak były i wśród polityków, że chcą wprowadzić takie systemy totalitarne. Totalitaryzm to było przekleństwo XX wieku, jeśli chodzi o politykę. Bo pojawili się ludzie, którzy wpadli na pomysł, że oni najlepiej wiedzą, co ludziom potrzeba. Taką równiłowkę wprowadzili. Wszyscy mają robić jednakowo, nawet w Azji to niektórzy się jednakowo ubierali, jednakowe czynności, jednakowe zarobki, wszystko. A był ktoś, jakiś wódz, guru, który powiedział im, co i jak ma wyglądać. Te systemy poupadały. W systemach politycznych upadły ze względu na to, że gospodarkę najczęściej doprowadzały do ruiny. I ludzie nie chcieli już dłużej takich systemów. Ale w systemach religijnych mają się bardzo dobrze. Ludzie są gotowi powiedzieć, niech ktoś za mnie myśli, niech mi powie, co mam robić. I często tak jest, że jeśli zaniedbamy tą rzecz, którą wcześniej czytaliśmy, że inni niech osądzają, niech sprawdzają, niech zbór będzie ostatecznym panem pewnych decyzji, to jeśli to zaniedbujemy, jeśli przekażemy to komuś, kto za nas ma to zrobić, to prędzej czy później możemy dojść do odejścia od Słowa Bożego. I tak jak powiedziałem, te role pasterza, nauczyciela, proroka, a nawet umiejętność kierowania, jak jest powiedziane, czy rolę ewangelisty, dzisiaj odgrywają starsi. Oni nie wszyscy mają jednakowe zdolności, oni nie wszystko potrafią tak samo. Ale czasami te funkcje są rozdzielone. Jeden starszy może być bardzo dobrym pasterzem, inny świetnym nauczycielem, inny ewangelistą. Starsi są narażeni na olbrzymie niebezpieczeństwa. Apostoł Jakub powiedział, niech was niewielu będzie nauczycielami, bo sroższy sąd odniesiecie. To taka przestroga. Ale jak popatrzymy na te problemy u Koryntian, to one się od tego zaczęły, że też wśród starszych opatrzyli sobie, ja będę Pawłowy, ja będę Apolosowy. Potworzyły się takie stronnictwa, potworzyły się frakcje w zborze. Jeżeli starszy temu nie zapobiegnie, jeśli nie będzie takiej reakcji, jak była reakcja apostoła Pawła, który powiedział, ja jestem Chrystusowy, a Bóg jest tym, który daje wzrost, a my tylko robimy poszczególne dzieła, jeśli ktoś będzie miał taką chęć pociągnąć za sobą uczniów, to oderwie ten fragment zboru. To zamiast budowania będzie burzenie, to będzie rozrywanie. Niebezpieczeństwo wśród starszych jest również z ich własnej strony. Bo jest to niebezpieczeństwo, gdy stoimy na świeczniku, gdy mamy autorytet w zborze. Gdybyśmy chcieli to wykorzystać, to możemy to w sposób autorytarny nawet wypróbować. Proszę zauważyć, że już w pierwotnym kościele były problemy. Apostoł Jan to napisał, że tam się znalazł człowiek o imieniu Diotrefes. I co on robił? Trzeci list Jana od 9 wersetu pisze tak. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlaczego, jeśli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko nas nie przyjmuje, przepraszam, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Proszę zobaczyć, ktoś poczuł się silny w zborze. Ktoś poczuł władzę autorytarną i zaczął sam usuwać braci ze zboru. A przecież Pan Jezus dał wyraźne wskazówki, że to zbór ma decydować. Że jeśli jest konflikt między braćmi, idź napominaj go sam, dobierz sobie dwóch, a później przed zbór postaw. Zbór w tych sprawach jest Panem. Nie można jednoosobowo kogoś usuwać ze zboru. Nie można jednoosobowo komuś narzucać. Nie można się poczuć dyktatorem, bo to prowadzi do błędu. I dlatego też apostoł Paweł, gdy zawołał starszych z Efezu, to powiedział do nich takie słynne słowa: z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, żeby pociągnąć za sobą uczniów. Z tych, którzy się wydają najlepsi, których zboże wybierają według tych kryteriów, jakie są przedstawione w Biblii, czasami w ludzkim umyśle powstaje pomysł takiego właśnie autorytarnego traktowania zboru. Dlatego też apostoł mówi do starszych: miejcie pieczę o lud, który wam jest powierzony. Ale uważajcie, bo z was samych mogą stworzyć się tacy ludzie. Mnie się wydaje, że duża rolę tutaj odgrywa zbór. Czy pozwoli na to, czy nie pozwoli starszemu? To czasami odbywa się małymi krokami, ale jeśli zbór nie zareaguje odpowiednio szybko, to starszy urasta coraz bardziej, jak my to mówimy popularnie, w piórka. I później zaczyna się, tak jak ja słyszałem kiedyś: wybraliście mnie, to mnie musicie słuchać. Tak potrafił starszy powiedzieć do zboru. To są rzeczy niebezpieczne, to są tendencje, na które trzeba uważać, bo jest to niebezpieczeństwo popadnięcia w pychę, jest to niebezpieczeństwo poczucia się niezastąpionym, jest to niebezpieczeństwo tych tendencji autorytarnych w zborze. Starajmy się ze swojej strony dołożyć wszystkiego, ażeby w zborze wszystko, co się dzieje, działo się ku zbudowaniu. Tego bym wszystkim życzył. Amen.